Jesteśmy w galerii Olimp, a obok mnie postać niezwykła, kontrowersyjna, ale też przede wszystkim wybitny sportowiec, dwukrotny brązowy, dwukrotny złoty halowy mistrz Europy, srebrny medalista z Mistrzostw Europy, no i przede wszystkim złoto olimpijskie na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku. Pan Władysław Kozakiewicz, witam.
Witam serdecznie Was wszystkich.
Panie Władysławie, proszę powiedzieć, dlaczego zainteresował się Pan właśnie lekkoatletyką i jak wyglądały te początki Pana kariery?
Zawsze przypadek akurat. Ja się w sumie sam nie interesowałem lekkoatletyką, oprócz tego, że mój starszy brat o 5 lat już trenował lekkoatletykę, przeważnie skokotyczce, ale w sumie wielobój też. Któregoś dnia zabrał mnie na stadion, mówi, chodź, co będzie się pętał tutaj po podwórku, idziemy na stadion. No i tak zaczęliśmy chodzić razem, ja po prostu na tym stadionie spędzałem czas, nie trenowałem, a on normalnie dorobił treningi, powiedzmy po tam 2 tygodniach czy 3, mówi, i to spróbuj, zacznij skakać o tyczce, no bo widzisz, jak to łatwo dał mi tą tyczkę. No, oczywiście pierwsze próby były strasznie kiepskie, bo wyrzucałem tyczkę kilka metrów przed poprzeczką i przeskakiwałem bez, bo ta wysokość też jeszcze nie była zbytnio wielka, powiedzmy te 90 centymetrów czy tam metr. No ale po jakimś tam krótkim czasie zacząłem systematycznie trenować razem z tymi starszymi zawodnikami o parę lat, tak jak mój brat był 5 lat starszy, i pomalutku zacząłem brać tą tyczkę do ręki i no i tak się rozpoczęło.
Dobrze, chciałem teraz wskoczyć do roku 1980. Jak pan wspomina tamte zawody, ten złoty medal olimpijski?
Oczywiście, wiadomo, po tym to można powiedzieć, że mega super. To nie ma innej odpowiedzi, no bo wiadomo, złoty medal, rekord świata na tych zawodach, no więcej już nie można zrobić na jednej imprezie, tym bardziej, że na olimpiadzie. No ale z drugiej strony sama olimpiada była bardzo brzydka. Brzydka dlatego, że nas pilnowano, nas nie dopuszczano do wejścia do gdzieś tam po Moskwie, nie można wszędzie chodzić. W wiosce olimpijskiej, powiedzmy, gaszone światło o godzinie 22:00, dyskoteki, chciałoby się pobawić po złotym medalu, ale ja przyszedłem do wioski olimpijskiej po 12:00 w nocy, no to oczywiście było ciemno i głucho. Żołnierze mnie doprowadzili do mojej klatki, żebym tylko gdzieś nie zboczył, oczywiście w wiosce olimpijskiej, naszej wiosce, naszej mówię o sportowcach, gdzie to jest po prostu nasze życie. No i tak to wyglądało. No powiedzmy z tego punktu widzenia była wstrętna, nieładna, ale z drugiej strony oczywiście na stadionie człowiek walczy o złoto i robi to, co najlepiej potrafi i w momencie, kiedy się udaje, no to jest szczęście niesamowite, zresztą to też zmieniło moje całe życie później.
O czym myśli sportowiec na chwilę przed tym najważniejszym startem, przed tym ostatnim, który zadecyduje albo o złotym medalu, albo o krążku innego koloru?
No to jest strasznie dużo myśli w tym czasie, tak dużo, że ja na przykład noc przed finałem olimpijskim spałem tylko 3 godziny. To dopiero zaczęło mnie denerwować, jak wstałem, że tylko tak mało przespałem noc, a następna sprawa. Myślę się o wszystkim, o tym przygotowaniu, czy jestem dobrze przygotowany, co zrobić na tych zawodach, żeby dobrze skoczyć. Oczywiście zrobić wszystko jak najlepiej, no to jest prosta odpowiedź, ale my się, prawie wszyscy się denerwują. Oczywiście w trakcie samego startu, no to nawet nie interesowałem się specjalnie moim konkursem. Byłem tak skoncentrowany tylko na i wyłącznie na swoich skokach, ale w trakcie stawania na rozbieg, no to leciał film. Ja to krótki miałem moment koncentracji, powiedzmy 15-20 sekund, ale w tym jest mój film, jak ja powinienem skoczyć. Jest też film, czy wspomnienia, że to robię, co by powiedziała moja mama, co rodzice, co trener, którego nie ma. I ta motywacja rośnie. Oczywiście tak jest czasami dobrze, że ja akurat byłem psychicznie strasznie mocny, mnie to nie zginało, ten stres nie zawalał mi za bardzo głowę tym i skakałem bardzo dobrze. Może dawało mi to właśnie więcej adrenaliny, żebym wysoko skakał.
Co sprawia większą frajdę? Wygranie złotego medalu olimpijskiego, czy takie trochę zagranie na nosie Rosjanom? A może jedno i drugie się nie wyklucza?
Nie, w tej chwili tego się nie wyklucza. No ja wtedy robiłem jedno, żeby wygrać tą olimpiadę. Ten gest tam w Moskwie to jest dodatek. Jak ja to mówię, dodatek kulturalny, który należał się w tym momencie, ale to ja teraz to mówię. Tam w Moskwie był to gest spontaniczny w momencie, oczywiście nieprzemyślany, no bo lecąc przez poprzeczkę nie wiem, jak lecę w górę, czy nie wiem, czy ja ją przeskoczę, czy nie. W momencie, kiedy widzę, że ona zostaje, a ja już przylatuję całym ciałem nad nią. W tym momencie jest myśl. W momencie, kiedy już wygrałem tą olimpiadę, wiem, że już mam 100% medal w kieszeni, spadając jest to moment mikrosekundy, coś trzeba zrobić. No coś trzeba zrobić, bo nie mogę dopuścić, że ci Sowieci, którzy na mnie gwiżdżą, że przeszkadzają, że ta wioska, że to całe, że te strajki w Polsce, a wejdą, nie wejdą. To było w tej głowie cały czas, bo my też żyjemy normalnym życiem. No i spadając na ten zeskok, podnosząc się, mówię, a to pasuje w tym momencie. No i oczywiście ten gest pasował jak widzę bardzo dobrze w tym momencie, bo tak to się mówi, odpowiedni czas i odpowiednie miejsce.
Chciałem teraz trochę zmienić temat. Proszę powiedzieć, jak w Pana oczach teraz przedstawia się ta lekkoatletyczna scena w Polsce, bo na ostatnich Mistrzostwach Europy w Curychu aż 12 krążków zajęli Polacy 6 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Wyobrażam sobie, że wyżej niż 6 miejsce, dlatego że to jest te głupie liczenie. Złotych 3 już mają po prostu, jest Niemcy na przykład, Polaków wyprzedzili na ostatnim dniem, tylko i wyłącznie, że mieli tam o jeden medal złoty więcej od Polaków, ale w sumie mniej medali. Także Polacy mają punktowo dużo, dużo wyżej stali niż normalnie. Myśmy w tej chwili pokazali, że jesteśmy europejską czołówką w lekkiej atletyce, obojętnie w jakim kierunku patrząc. Ale tak było w sumie zawsze. Były oczywiście niektóre lata troszeczkę, gdzie przyjeżdżaliśmy z jednym brązowym medalem albo z dwoma jakimiś tam, ale pamiętając też lata 70., 80., to myśmy na Mistrzostwach Europy też zdobywali dużo medali. Wspomnę w jeden Mistrzostwa Europy na hali pojechało nas 9 osób, czy 10 osób, już w tej chwili 9 albo 10, a zdobyliśmy 9 medali. No to każdy przyjechał z medalem, oprócz jednego, który był może niechcąco czwarty albo piąty. Taka była siła wtedy i to były pewne medale. Cieszę się z tego. No wiadomo, jak każdy Polak cieszy się z tych medali, to co w tej chwili powiedziałem. I sport w Polsce jest na wysokim poziomie i będzie, uważam.
W spotkaniu z Panem towarzyszy promocja Pana książki Nie mówcie mi, jak mam żyć. Czy to już przyszedł ten czas, żeby spojrzeć spokojnie w przeszłość, ubrać to wszystko słowa i przedstawić ludziom?
Tak, dokładnie tak. Ja mam w tej chwili 60, powiedzmy sobie. Ludzie mnie znają z jakiegoś tam, z jakiejś strony, właśnie z tego gestu, z tego zwycięstwa. Druga sprawa, że jestem przeważnie wesołym, zadowolonym, rozrywkowym człowiekiem, ale to życie nie było tak, jak wydawałoby się na zewnątrz. Ludzie mnie widzą w telewizji, pisze się o mnie w gazetach. Dobrze, że nie pisze się źle, no to jest całe szczęście, ale to życie było dużo trudniejsze, niż by się wydawało. I to jest historia Polski w ogóle, bo to są 70, 80 rok, ale związane też ze mną i ze sportem w Polsce. Tam jest bardzo dużo wesołych rzeczy do pośmiania się do łez, oczywiście, no bo my sportowcy też żyjemy i na zawodach w jakiś tam sposób. Jest to smutna, ciężka, żłobna praca, a też jest bardzo dużo wesołych momentów z życia i to pokazuję w tej książce. Oprócz też, jak doszedłem do tych pierwszych skoków, do tego wejścia na stadion lekkoatletyczny. Ja pochodzę spod Wilna, także te problemy moje w kraju, bo jak jeszcze raz powiedziałem, jak przyjechałem spod Wilna Polak, bo moja rodzina była z Polski cała, a na mnie mówiono Rusek, no to wiadomo, bo ten akcent, nie wiadomo, wileński na początku. To właśnie w tej książce jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które ludzie po prostu nie wiedzą. A ja chciałem im powiedzieć, że takie było moje życie.
Jakie ma pan teraz plany? Bo był pan sportowcem, miał pan epizod w polityce, teraz zajmuje się pan literaturą. Czas na film i muzykę?
Nie, no literatura to jest tak, że ja mówię, są ludzie, którzy przekładają to na papier w jakiś sposób bardziej polski, ortograficznie i stylistycznie. Mieszkam już 29 lat w Niemczech, także jest mi trudno tak napisać, jak kiedyś bym może napisać, no, błędy musiałbym ktoś poprawić. Wiadomo, jak zawsze, jest taka sytuacja. Dlatego mam Michała Pola, który napisał ze mną tą książkę. Oczywiście ja opowiadam dosyć bujnie. Zawsze te wątki są wesołe. Myśmy pisząc płakali przy tej książce obydwoje i śmialiśmy się do rozpuku oczywiście, no ale taka jest kolej rzeczy. Ale ja nie jestem autorem. Wyjdzie następna książka. Będzie dosyć mocniejsza niż ta, bo tutaj o sobie i o tych latach 70., ale teraz będzie komunizm i sport. Żeby zobaczyć, co się działo z nami w komunistycznym okresie, to, że nas mogli lekko, najmniejszym palcem jednej ręki zdusić, zgnębić, żebym zginął w ogóle. To zresztą jak ze mną potrafili później też zrobić. No ale też śmieszne rzeczy komunistycznych czasów, gdzie powiedzmy przemyt troszeczkę taki śmieszny, zabawa w jaki sposób się wygrywało zawody, na jakich zawodach się startowało i po co w ogóle. No i to są takie rzeczy, które będą w tej nowej książce, ale to jak powiedziałem, ja nie jestem autorem. Oczywiście ta książka, Nie mówcie mi, jak mam żyć, jest u wielu reżyserów na tapecie, może będzie film.
Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.